Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zapraszam, Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. W pierwszym wakacyjnym wydaniu Niedzieli z Kulturą goszczę Wiesława Chłodkiewicza, historyka, profesora, doktora habilitowanego. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, Adamie. Witam Radio Zachód i słuchaczy.
Dziś pogawędzimy wspólnie o najdawniejszych dziejach środkowego Nadodrza z perspektywy śladów kulturowych pozostawionych przez populacje ludzkie zamieszkujące nasz region przed przybyciem Słowian, a tych populacji było niemało, bo obszar, który nazywamy środkowym Nadodrzem, bywał od kilkunastu tysięcy lat dla niezliczonych grup ludzkich ziemią obiecaną, terenem przechodnim lub też miejscem ostatecznej podróży w zaświaty. Nasza współczesna mała ojczyzna, czyli ziemia lubuska, już w pradziejach była miejscem krzyżowania się wpływów kulturowych i konfrontacji orężnej ludzi, którzy przybywali tu z najróżniejszych terenów, od północnej Afryki, Azji Mniejszej, po stepie współczesnej Rosji i Ukrainy, a także ze Skandynawii. Zrobimy dla Państwa cykl gawęd. Z pewnością będą to takie dwie gawędy, w których pomówimy właśnie o tych wszystkich grupach, wielkich grupach lub wielkich rodach, plemionach, które później kształtowały współczesną Europę. No i zaczynamy od najdawniejszych dziejów i do mojego gościa zwracam się z pytaniem, kto dokonał pionierskiej kolonizacji obszaru położonego pomiędzy Wyspami Brytyjskimi a zachodnią Polską i skąd pojawili się ci najpierwsi mieszkańcy środkowego Nadodrza.
Pionierskiej kolonizacji obszaru, który był położony między Wyspami Brytyjskimi a zachodnią Polską, dokonali ludzie, którzy tworzyli kulturę określaną przez archeologów kulturą hamburską. Nawiązywała ona do kultur magdaleńskich. Miała ona jednak swoją specyfikę i tutaj przypominam, iż mieszkańcy tej kultury posługiwali się wówczas ostrzami, grotami strzał, harpunami, oszczepami o wyraźnych
zadziorach. I to była ta charakterystyczna cecha między innymi kultury hamburskiej i kultur magdaleńskich. A kiedy pojawili się pierwsi mieszkańcy, którzy się z kręgu tych kultur wywodzili? Kiedy pojawili się po raz pierwszy na środkowym Nadodrzu?
Ci przybysze pojawili się kiedy
tam było chyba, o ile ja dobrze pamiętam, pomiędzy 12 a 8 tysiącleciem.
Tak, 8 wiekiem przed naszą erą, ale opuścili je w wyniku cofającego się lodowca, który przecież zajmował niemałą część Europy, a później przesuwał się na północ w kierunku Skandynawii. I ci pierwsi łowcy, których określamy łowcami reniferów, w zasadzie tak zapoczątkowali zasiedlanie naszego uroczego regionu.
Te migracje nie ominęły środkowego Nadodrza, bo na przykład w dorzeczu Paklicy, to jest lewy dopływ Obry, archeolodzy odkryli w Nowym Dworku i Jordanowie trzy stanowiska pochodzące ze schyłkowej fazy starszej epoki kamiennej. No i następnie około 8,5 tysiąca lat temu, kiedy już postępowało ocieplenie, one skutkowało rozwojem lasów szpilkowych, a nieco później także liściastych. I ta zmiana doprowadziła do cofnięcia się granicy tajgi i tundry na północ Europy oraz migracji reniferów w tym samym kierunku. I w tych okolicznościach łowcy opuścili również tereny dzisiejszego województwa Lubuskiego, a zaludnienie środkowego Nadodrza w czasie wczesnego stadium środkowej epoki kamiennej potwierdzają, panie profesorze, ślady znalezione w Wiechlicach koło Szprotawy w województwie lubuskim. I tutaj ciekawe jest to, że wyłania się z tych wykopalisk obraz takiej gospodarki zbieracko-myśliwskiej, ogólnych warunków życia. I ci przybysze nie różnili się tak bardzo już od tych łowców reniferów ze starszej epoki kamienia.
I o tych Wiechlicach powinniśmy pamiętać, ponieważ ta miejscowość jakby zapisała się na trwale w pradziejach środkowego Nadodrza.
Warto też wspomnieć o stanowisku w Jordanowie w gminie Świebodzin. Tam archeolodzy zlokalizowali pozostałości należące do tak zwanej kultury komornickiej, do jednej z kultur epoki kamiennej. Ale wrócimy znów do dorzecza Paklicy, bo ono było od tysięcy lat zasiedlane już nie tylko przez łowców reniferów, o czym wspominaliśmy, ale także grupy ludzi żyjące z myślistwa, rybołówstwa i zbieractwa. Archeolodzy zlokalizowali aż 36 stanowisk pochodzących z epoki kamienia. A my teraz przeskoczymy okres prawie 5000 lat i pomówimy o przybyszach znad Dunaju, którzy zaczęli penetrować również teren środkowego Nadodrza.
No i Adamie, rozpoczął się okres rewolucji neolitycznej i udomowienie roślin nastąpiło według badań około 6,5 tysiąca lat przed naszą erą, a pierwsze gatunki zwierząt pojawiły się około 8 tysięcy lat przed naszą erą, a więc jesteśmy w głębokiej, zamierzchłej przeszłości i tu pojawia się nam element wpływów przybyszów znad Dunaju. To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ ja myślę, że gdzieś oni wędrowali wcześniej, o czym ty już pisałeś, wspominałeś, z Grecji. Pojawiają się jeszcze wcześniejsze badania. Mykeny wędrowali aż na Węgry, wędrowali na północ, wędrowali na Węgry i stąd weszły do dzisiejszej Polski ze strony Czech i Moraw grupy ludzi, którzy się właśnie stamtąd przemieszczali. Zasiedliły one także Śląsk, środkowe Nadodrze oraz część Małopolski aż do obszaru Rzeszowa, a na północy zasiedli Kujawy, Wielkopolskę. W ten sposób po raz pierwszy na tych terenach rozpoczęła się rewolucja neolityczna, która obejmowała uprawę roli, hodowlę zwierząt, wytwórstwo i swego rodzaju ceramikę sznurową.
Tak, to był taki charakterystyczny znak firmowy tych nowych przybyszów. Oni na naczyniach glinianych zostawiali taki wyraźny motyw sznura odciśnięty i stąd archeolodzy tą całą kulturę, która stosowała te naczynia gliniane, te wszystkie rody, plemiona, ludy, bo dokładnie nie jesteśmy w stanie ich określić, nazywano ceramiką sznurową. Ta ludność zasiedliła także obszary zachodniej Europy, więc nie tylko środkowego Nadodrza, ale ruszyła dalej w stronę Niemiec, Beneluxu i zachodniej Francji, a na wschodzie sięgnęła aż zachodnich rubieży współczesnej Ukrainy.
Tak jest.
Natomiast co moglibyśmy powiedzieć o tej ludności, bo tutaj weszły na środkowe Nadodrze niewielkie grupy rolników, najprawdopodobniej idąc wzdłuż Doliny Odry, bowiem zwierzęta, z którymi oni szli, potrzebowały dostępu do wody, a i ludzie potrzebowali też dostępu do wody.
Tak, dokładnie tak było i tutaj możemy domniemywać, iż dość szybko pojawiły się w dorzeczu Paklicy, odwiedzany już je, który był odwiedzany już w starszej i środkowej epoce kamiennym.
Tak, no mamy też do rzeczy paklicy te stanowiska wcześniejsze, czyli ta do rzeczy paklicy już wtedy 5000 lat przed naszą erą było od co najmniej 3000 lat nawiedzane przez różnego rodzaju grupy ludzi.
W ogóle ten region jest odkrywany coraz intensywniej przez naszych rodzimych, znanych archeologów, ale ślady pobytu, tutaj wspominam jeszcze, ludności wytwarzającej ceramikę wstęgową, archeolodzy odkryli także w Międzyrzeczu.
I to by dowodziło, że te dwie grupy ludności posługujące się ceramiką wstęgową i ceramiką sznurową blisko z sobą koegzystowały.
Tak, i to jest bardzo ciekawy przykład tej akulturacji, czy też może symbiozy tych dwóch znaczących kultur archeologicznych. Wspomniałeś o tym, że nie znamy przecież nazw tej ludności.
Tak, nie znamy dokładnie, nie potrafimy określić, jakie to były rody, jakie to były plemiona. Nie potrafimy ich nazwać poza ogólną samą nazwą tej cechy kulturowej, czyli albo odciska sznura, albo tej ceramiki wstęgowej w postaci wstęgi na garnkach.
Stąd nazwa kultur, właśnie o których mówimy, ale niemożność nazewnictwa tej ludności, ponieważ nie było źródeł pisanych przecież.
Oczywiście.
I archeolodzy musieli jakiś tutaj jakimś kodem językowym się
jakoś
posłużyć
sobie poradzić
dla
z opisem.
Historycznych.
Ale też warto zwrócić uwagę na to, że w Międzyrzeczu znaleziono również ślady pobytu ludności rolniczej wytwarzającej ceramikę wstęgową rytą. I to była jeszcze inna grupa ludności. Także widzimy, że Środkowe Nadodrze w tym czasie było takim dość mocno przez różne kultury terenem uczęszczanym.
No i to jest ten pewien fenomen taki cywilizacyjny i kulturowy, o których także wspominałeś w swoich pracach wcześniejszych, które napisałeś, ponieważ no jest to ten element mieszania się ludów, wzajemnego przenikania się, podpatrywania swoich doświadczeń historycznych wpływał mocno na postęp cywilizacyjny tego regionu.
Proponuję, żebyśmy się przenieśli do Bodzowa, niedaleko Bytomia Odrzańskiego, bo tam również znaleziono, podobnie jak w Międzyrzeczu, duże ilości fragmentów ceramiki wstęgowej rytej. Ale żebyśmy to jakoś umiejscowili w czasie, to warto byłoby powiedzieć, że około, tak archeolodzy ustalili, bo przecież nie my, że około 4600 lat przed naszą erą pojawiła się na Środkowym Nadodrzu ceramika z nowym wzorem, czyli świadczy to o tym, że napłynęła jakaś tutaj nowa ludność i to była już ceramika
Tu masz, Adamie, rację.
Z nowym wzorem.
Z nowym wzorem i była to kultura ceramiki wstęgowej.
Tak.
Wstęgowej, która bazowała na tych dwóch wcześniejszych, a
bo brzegi tych naczyń były nakłuwane grzebieniem. I teraz to jest ciekawe.
I skąd się to pojawiło? Pojawiło się z terenu dzisiejszych Węgier. Ta kultura wstęgowa.
No bo tak, tutaj ten wzór na ceramice z tak zwanego rytego zamienia się na tak zwany kłuty.
Kłuty.
I to jest ten nowy styl zdobienia. I ta ceramika kłuta pojawia się w miejsce ceramiki wstęgowej w Czechach, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Kujawach. I tak my nie do końca wiemy, czy ci nowi przybysze asymilowali tych nielicznych rolników ze starszych kultur, bo też nie możemy tak wykluczyć zupełnie tej ciągłości demograficznej, bo wspomnieliśmy o paklicy przecież.
Zgoda, ale tutaj ja chciałbym nadmienić to, że ta kultura, cywilizacja kultury kłutej ona się wiąże też z postępem w tak zwanych obróbce. W obróbce. I na to chciałbym zwrócić uwagę, że nakłuwano już, czyli mu się posiano posiadać coraz bardziej udoskonalone narzędzia, ażeby te kute wzory pojawiały się na tych garnkach.
No, to można było załatwić stosunkowo prosty sposób, ale ja jednak proponowałbym wrócić do Bodzowa, bo tu dokonano niezwykłego odkrycia jak na polskie warunki. Co odkryto w Bodzowie?
Tak,
koło Bytomia Odrzańskiego.
To jest pewien fenomen, o którym nawet sami archeolodzy stanęli przed wielkim dylematem. Jak to możliwe, żeby w Bodzowie dokonano tak niezwykłego, jak na polskie warunki, odkrycia pozostałości obserwatorium astronomicznego? To obserwatorium astronomiczne wiązało się z tym, że z obrzędami, wiązało się z religią i myślę, że wywarło bardzo znaczący wpływ i obiekt ten łączony jest już z kulturą lędzielską, a ta kultura nawiązywała znowuż do grup mieszkańców, którzy przybyli z terenu dzisiejszej Węgier i Słowacji około 4,2 tysiące lat przed naszą erą i co dziwne, te obiekty pojawiały się również na terenie nie tylko dzisiejszej ziemi lubuskiej, ale także na terenie Czech, Niemiec i Austrii. Miały one charakter według mnie ogólnocywilizacyjny, bo były przywiązane do konkretnej grupy wytwarzającej konkretny wzór ceramiki. Obserwatorium astronomiczne w Bodzowie zostało wybudowane na podstawie techniki ceramiki szareckiej, ale to już jest oddzielny temat. I w przejściowym okresie...
To znaczy tam wydatowano na podstawie obecności ceramiki szareckiej. Około 4700 lat przed naszą erą.
Dokładnie.
Warto tu jeszcze dodać, że ten obiekt w Bodzowie składał się z dwóch współśrodkowych kręgów o zewnętrznej średnicy 64 metry i wewnętrznej 55 metrów. Odległość między kręgami wynosiła około 4 metrów, a wewnątrz obszaru otoczonego rowami znajdowały się trzy koliste palisady, czyli to był taki bardzo ciekawa budowla zbudowana na bazie okręgu. I tutaj możemy się też domyślać, archeolodzy się domyślają, że to obserwatorium służyło do kontroli cyklu słonecznego, do upewnienia się, że ze Słońcem jest wszystko w porządku i nie ma żadnego zagrożenia dla upraw i wyznaczanego i uosabianego przez chodzenie Słońca po niebie całego porządku kosmicznego i tego ziemskiego.
I to jest bardzo fascynujący element, który dopiero jakby jest jeszcze przedmiotem badań, ale jak sobie przypominasz, bo chyba nie byłeś w Stonehenge, sanktuarium, które w jakimś sensie trochę jest zbieżna, ten obiekt na naszym terenie jest zbieżny z megalitami w Stonehenge. I wydaje mi się,
jeśli chodzi o ideę, bo nie o materiał.
Jeśli chodzi o ideę, ponieważ jakby na tym, w tych kręgach w zasadzie dokonywało się takie życie codzienne tych mieszkańców, którzy odwoływali się przede wszystkim do religii i do filozofii, jeśli można mówić o filozofii w tym okresie czasu.
No właśnie, a na pewno możemy już mówić o narodzinach religii, a przynajmniej kultu religijnego, bo przecież no od dawna, od samego początku ludzie rodzili się, chorowali, udawali się w zaświaty i towarzyszyły temu specjalne rytuały. I ktoś je obmyślał, ktoś je przekazywał z pokolenia na pokolenie i ktoś nimi kierował. I to, że w Bodzowie pod Bytomiem Odrzańskim 4700 lat temu przed naszą erą, czyli prawie 7 tysięcy lat temu powstała taka budowla, to świadczyło o tym, że pod tym Bytomiem Odrzańskim no, nie mogło mieszkać tylko kilka rodzin, bo oni nie zbudowaliby tak rozległej i wymagającej tyle nakładów budowli.
Dokładnie i już powoli archeolodzy odkryli, że domostwa, gdzie mieszkały całe rodziny, właśnie te rody, liczyły nawet po kilkadziesiąt metrów długości. To jest ten fenomen, który może dzisiaj być przyczynkiem do nawiązywania czy tworzenia się tych społeczności nie już tylko plemiennych, ale większych, czyli rodowych.
Mhm. Zwróciłbym właśnie na to uwagę, na co ty przed chwilą zwróciłeś także uwagę naszych słuchaczy, że tu w Bodzowie pod Bytomiem musiała już istnieć jakaś grupa przywódcza, która była zdolna do przekonania lokalnej społeczności, żeby ten pomysł wdrożyć. Musieli też istnieć ludzie, którzy mieli wystarczające umiejętności, żeby te zadania budowlane rozdzielić, skoordynować w czasie w taki sposób, który nie odrywał rolników i rękodzielników od ich podstawowej działalności produkcyjnej. Czyli mamy do czynienia już ze złożoną społecznością.
Dokładnie tak. I ta już tworzenie tej złożonej społeczności zostało już w dużym stopniu przez historyków i przez archeologów opisane, a chciałbym zwrócić na ten fenomen, że zawsze w jakiejś grupie społecznej kasta kapłańska odgrywała niemałą rolę, ale także później wojownicy z większym doświadczeniem militarnym i intelektualnym.
Z całą pewnością mamy tu już do czynienia z istnieniem jakiejś kasty kapłańskiej. Tak. I w tym miejscu zrobimy krótką przerwę na muzyczny przerywnik.
Niedziela z kulturą.
A my przeniesiemy się teraz o 3000 lat spod Bodzowa, o którym mówiliśmy, spod Bytomia Odrzańskiego, z czasu około 4700 lat przed naszą erą. Przeniesiemy się w inne miejsca środkowego Nadodrza. Jest mniej więcej 1800 rok przed naszą erą i w tym czasie zaczynają na środkowe Nadodrze z południa, z terenów dzisiejszych Czech, napływać zupełnie nowe grupy ludzi, które posługują się już miedzią zmieszaną z cyną w proporcji 90% do 10%, co dawało brąz, nowy metal o niezwykłej jak na owe czasy twardości, a przy tym dający się dowolnie kształtować. To oczywiście dokonało się dużo wcześniej, zanim ta ludność przypłynęła na środkowe Nadodrze. Byliśmy tutaj, że tak powiem, nieco opóźnieni cywilizacyjnie. I w takim ścisłym związku z tymi czeskimi ośrodkami wydobywczymi w tej miedzi i cyny w Górach Rudawach ukształtowała się nowa kultura zwana kulturą unietycką, tak archeolodzy ją określili, od miejscowości Unietyce na północny zachód od Pragi, gdzie po raz pierwszy zidentyfikowano te charakterystyczne znaleziska. I teraz pomówmy o wpływach kultury unietyckiej na
środkowe Nadorze. I tutaj, szanowny Adamie, na środkowe Nadorze rzeczywiście pojawiają się w środkowym Nadorzu wpływy kultury unietyckiej. Dotarły one dość szybko już, bo ta ludność z południa już miała przetarte szlaki. I w ten sposób ludność zamieszkująca terytoria w dorzeczu środkowej Odry i Warty dołączyła do cywilizacji brązu z opóźnieniem około 4000 lat w stosunku do jej pierwszych ośrodków znanych w Mezopotamii.
No właśnie. Mhm.
Ale ten proces miał zaowocować nad Odrą i Wartą dopiero za kilkaset lat. Kultura unietycka była przyjmowana na środkowym Nadodrzu przez nieliczne, jak przypuszczają badacze, rolnicze indoeuropejskie rody, które były epigonami kultury ceramiki sznurowej oraz laponajdalne, ugrofińskie grupy myśliwych, rybaków i zbieraczy, którzy byli związani z kulturą ceramiki grzebykowo-dołkowej.
No właśnie, czyli tu się mieszają pradawna ludność i ciągle napływające grupy, a to z południa Węgier, jak w przypadku, a to z Węgier, jak to w przypadku świątyni w Bodzowie, obserwatorium astronomicznego, pewnie i świątyni także. I teraz kultura unietycka, te nowe grupy rolników, ale i kowali przecież, tak?
Dokładnie.
Napływają z Czech.
Epoka brązu i znaleziska z terenu naszego województwa związane z kulturą unietycką mają przeważnie charakter praktyczny, o czym wspominałeś, co zaświadcza, że służyły normalnym, a nie bogatym członkom społeczności. I w Ośnie Lubuskim, Strzegowie, powiat krośnieński, powiat słubicki w Ośnie Lubuskim, odnaleziono po jednym egzemplarzu siekierki z niskimi brzegami. W Surencinie zaś odkryto część nącą siekierki. Natomiast w Swarzynicach, obecny powiat zielonogórski, w grobie odnaleziono klingę sztyletu. Na środkowym Nadodrzu brakuje grobów kurhanowych, co świadczy o tym, że nie było tu ośrodków plemiennych i arystokracji wodzowskiej, co z kolei wskazuje na raczej słabe zaludnienie tego terenu w całym ponad 300-letnim okresie istnienia tej kultury unietyckiej, bo tyle ona trwała.
Tak, ale podkreślmy, że brakuje tych grobów kurhanowych, jeśli chodzi o kulturę unietycką, bo one się na środkowym Nadodrzu nam pięknie pojawią wraz z nowymi kulturami, kiedy około 1500 roku przed naszą erą ta kultura unietycka, przypomnę, idąca z Czech, tak, zaczyna u nas zanikać. Nie wiemy dokładnie, archeolodzy nie wiedzą dlaczego. Taki wybitny archeolog francuski, paleolingwista, czyli zajmujący się tymi bardzo starymi językami, Albert Grenier, on podkreślał, że ta kultura unietycka wykazywała podobieństwo z kulturą plemion italskich. I plemion italskich, czyli on uważał, Albert Grenier, taki charakterystyczny element naczyń, czyli tak zwane ucho półksiężycowate, za element kultury przyszłych Latynów. A więc niewykluczone jest, że z tej kultury unietyckiej szły impulsy do innych części Europy, w tym na Półwysep Apeniński, i część tej ludności po prostu wyemigrowała.
I to bardzo ciekawy wątek rozważań, które snują dziś nie tylko archeolodzy, ale i historycy zajmujący się wczesnymi dziejami Europy, w tym profesor Strzelczyk, ponieważ pokazuje nam, jak bardzo kultura unietycka wpływała również na cywilizację latyńską.
Na środkowym Nadodrzu dość nastąpił szybki przyrost ludności, bo jak wspomniałeś, kultura unietycka nie charakteryzowała się takim dużym zaludnieniem. Natomiast pojawiają się nowe, ciekawe elementy krajobrazowe. I to tak możemy sobie wyobrazić, że na środkowym Nadodrzu krajobraz staje się takim krajobrazem kurhanowym. I co mógłbyś powiedzieć o tych obiektach, które mają związek z kurhanami?
Tak,
właśnie.
Muszę tutaj stwierdzić, że na podstawie około 50 różnych obiektów, które odnaleźli archeolodzy, możemy już postarać się o wywołanie bardzo ogólnego obrazu stanu tej kultury. 7 zidentyfikowanych osad, 2 w Dąbiu, 1 w Starym Raduszcu, powiat krośnieński, 2 w Lemierzycach, powiecie surencińskim, 1 w Policku, powiat międzyrzecki, 1 w Górzycy, nie tworzy wrażenia silnego zasiedlania. Jednak ten stan rzeczy należy uzupełnić o miejsca grzebalne. Istnienie cmentarzy kurhanowych archeolodzy odnaleźli w Bukowie, powiat zielonogórski, Otyniu, powiat nowosolski, Sieciebożycach, powiat żagański i Olsztyńsku, powiat żarski, Gądkowie Wielkim, powiat sulęciński i w Górzycy, powiat słubicki, co prowadzi do wniosku, Adamie, że sieć osadnicza ludności kultury mogiłowej było nieco większa, gdyż cmentarzyska były na pewno lokowane w pobliżu istniejących osad, które nie zostały dotąd odnalezione.
I tak można właśnie domniemywać, czyli widzimy tu tutaj, że środkowe nadodrze zaczyna być coraz bardziej zasobne w ludność. My no, nie do końca wiemy poprzez badania archeologiczne, tak, bo my możemy tylko opisać to, co znaleźli historycy, tak. Natomiast co znaleźli archeolodzy, tak, przepraszam.
Tak.
Tu jeszcze jest taka ciekawostka, że te kultury, które tworzyły kurhany, one są nazywane przez archeologów kulturami mogiłowymi i też prawdopodobnie była to bardzo zróżnicowana ludność, która ten nowy sposób grzebania przyjęła, a więc to nie musi świadczyć o tym, że to była jednolita ludność z jednej fali nowej kolonizacyjnej, tylko z bardzo wielu, które przyjmowały stopniowo te nowinki.
No i stąd właśnie z tej ewolucji obrządku pogrzebowego wyłania się ta właśnie ten obrządek budowania kurhanów, czyli już grobów jakby ponad ziemią, a nie tylko w ziemi, a nie jak dotychczas było ponad ziemią.
No właśnie, i tu są niezwykle ciekawe rzeczy, bo największe z tych takich cmentarzysk kultury mogiłowej i tych kurhanów znajdowało się w Otyniu. Liczyło około 50 kurhanów, kilkanaście z nich miało obwód 15 do 45 metrów i wysokość od 50 centymetrów do 2 metrów. Natomiast no, w Sieciebożycach taki kurhan na tym cmentarzysku zaskakuje tym, że znajdował się pod kamiennym nasypem ważącym 20 ton.
No i tu chciałbym zwrócić uwagę na to, jak dokonuje się postęp cywilizacyjny i jak fenomenalna już jest, fenomenalne są zamiary tych społeczności. No zaskakuje to rzeczywiście. Kamienny nasyp ważący 20 ton. Jakąż musieli energię i jaką siłę fizyczną musieli dokonać mieszkańcy tego terenu, wykonując taki obiekt. Taką pracę.
No i jakąś podstawową technikę. Także.
Podstawową technikę i taką pracę musiała według mnie wykonać większa grupa ludzi dla upamiętnienia jakiegoś szanowanego członka miejscowej społeczności.
Z całą pewnością tak było, bowiem kto taki 20-tonowy tak kamienny nasyp ważący 20 ton zrobiłby dla zwykłego członka takiej no, rodowej społeczności, a więc to świadczy o tym, że jakieś grupy no może wojowników wpływowych, może już takich przywódców tych grup wojowników na tej środkowym nadodrzu się pojawiły. Nie wiadomo, archeolodzy nie wiedzą, a skoro oni nie wiedzą, to i my też nie wiemy, kim byli twórcy kultury mogiłowej na środkowym nadodrzu. Z pewnością byli już Indoeuropejczykami.
Dokładnie. To właśnie chciałbym podkreślić, że to już jest, to są Indoeuropejczycy i zresztą w ogóle chyba fenomen indoeuropejskich wpływów na Europę Zachodnią jest coraz bardziej znaczący.
Tak, ale też prawdopodobne jest, że w powiększaniu tej puli genów ludności na środkowym nadodrzu mieli też udział potomkowie rodów, które tworzyły kiedyś ceramikę sznurową, a nawet ci potomkowie tych myśliwych, rybaków, zbieraczy, którzy kultywowali tradycję kultury ceramiki grzebykowo-dołkowej.
No i to by się układało w tak zwaną ładną nam mozaikę etniczną, ponieważ te wszystkie elementy wcześniejsze przenikania, one cały czas jakby tworzyły nową jakość i wpływały na postęp cywilizacyjny.
Czyli widzimy tutaj też, zaczyna się taka ciągłość osadnicza z jednej strony, z drugiej nowe fale przybyszów, które przynoszą nowe nowinki, także techniczne. Pojawiają się kowale w miejsce wytwórców narzędzi z kamienia, czyli zauważamy w tym wielkim ruchu cywilizacyjnym coś, no, co nazywamy
postępem.
Ten postęp
cywilizacyjny znacząco się jakby ujawnia od tak zwanego od epoki kamienia łupanego, od tych prostych grotów kamiennych siekierek, aż po już, jak wspominasz, kowali wytwarzających piece hutnicze.
Mm-hmm. No tak, tak musiało być. Oczywiście każda kultura ma swoje narodziny, ma swój okres wzrostu i ma też czas tak zwanego kresu, ale czasem ona przechodzi płynnie w nową kulturę i tak stało się przecież i z kulturą unietycką, z kulturami mogiłowymi, które zaczęły się z czasem przetwarzać w tak zwaną kulturę łużycką. Ale zanim o tym powiemy, posłuchajmy czegoś pięknego w języku gaelik.
Niedziela z kulturą.
Usłyszeliśmy bardzo pierwotnego, zagranego tylko na bębnach i zaśpiewanego utworu w języku gaelik, języku celtyckim, używanym jeszcze w Irlandii. A my zaczniemy teraz troszeczkę mówić o kulturze łużyckiej, bo ona jest związana z takim wielkim cywilizacyjnym rozwojem środkowego Nadodrza. W czasach tej kultury, która no, trwała bardzo długo, trwała całe stulecia. Można powiedzieć to na przykładzie cmentarzyska w Mirocinie Dolnym i tutaj tę nekropolię badała Julia Orlicka-Jasnoch. Ta nekropolia wyróżnia się bardzo długim czasem użytkowania. Tutaj przedstawiciele miejscowych społeczności właśnie w Mirocinie Dolnym na tych 6 hektarach, aż gdzie znaleziono około 600 grobów, byli grzebani przez 800 lat pomiędzy 1300 a 500-450 rokiem przed naszą erą, czyli przez cały czas trwania kultury łużyckiej. Trwała ona 800 lat. To jest niezwykłe. To jest naprawdę coś wielkiego, o czym warto powiedzieć.
Tak, i drogi Adamie, tutaj warto także odnotować, że znaczący wkład mają już nieżyjący świętej pamięci archeolodzy, nasi lubuscy. Chciałbym tutaj wymienić Andrzeja Marcinkiana, chciałbym wymienić także Bogdana Kołodziejskiego, ale także wymienić świętej pamięci naszego wspaniałego przyjaciela. Proszę przypomnieć.
Masz na myśli Edwarda Dąbrowskiego, on kopał gdzie indziej. On kopał gdzie indziej, ale przy okazji oczywiście, nie tylko w Krośnie, także w Paklicy.
Również zajmował się fenomenem w ogóle tej historii. Ja chciałbym powiedzieć tak. Z obserwacji obyczajów ludności kultury łużyckiej poszerza się pole badań, a zwłaszcza odkrytych na cmentarzyskach w Różanówce i Witnicy w powiecie gorzowskim. Cmentarzysko w Różanówce zajmuje obszar 5 hektarów. Najstarsze groby pochodzą z lat 1200-900 przed naszą erą. Młodsze były użytkowane do około 700 lat przed naszą erą. Nekropolia w Różanówce jest kolejnym przykładem utrzymywania się w tym samym czasie pochówków płaskich i kurhanowych. I tutaj może
czyli kurhany dalej trwają.
Może to świadczyć o istnieniu różnic kulturowych i prawdopodobnie również etnicznych w środowisku ludzi tworzących zjawisko, taki fenomen zwany kulturą łużycką. Nie było to czymś wyjątkowym w Europie Środkowej, otwartej przecież od tysięcy lat na krzyżowanie się różnych wpływów kulturowych i na zawieranie międzyetnicznych związków rodowych.
No tak, to była oczywiście norma, nie było tak żadnych granic, żadnych państw, więc ludność wędrowała, ponieważ ziemia się też wyjałowiała, potrzebne były nowe pastwiska, trzeba było karczować lasy, żeby móc uprawiać na ich miejscu. A więc mamy tutaj bardzo wielką ekspansję ludnościową, ale też mamy parę nowych, ciekawych zjawisk. Między innymi dużo informacji o kulturze łużyckiej dostarczyły znaleziska na terenie obronnej osady w Wicinie, w gminie Jasień. To twoje takie rodzinne
tak,
też
to taki
tereny.
Mój, jakby w cudzysłowie powiedział mu heimat, ponieważ z mojego rodzinnego z Jasienia do Wiciny jest zaledwie kilka kilometrów, a Wicina dzisiaj jest symbolem no, osady, która była bardzo znacząca w historii naszego regionu i nie tylko. Okazuje się tutaj, iż pod koniec VI wieku przed naszą erą znaczne obszary już współczesnych ziem polskich znalazły się w zasięgu zagonów konnych łuczników pochodzenia irańskiego. Wywodzili się oni ze środowiska scytyjskiego lub scytotrackiego.
To ciekawe, ludy irańskie pojawiają się na środkowym Nadodrzu.
I wymieszanego z pozostałości Kimmeriów. Kimmeryjczyk, pamiętasz film Conan z Kimmerii?
To taki taka film, swobodna adaptacja, ale
Kimmeryjczycy. Mhm. I napór Massagetów na Scytów spowodował ich migrację w stronę siedzib Kimmerów położonych nad Morzem Azowskim i na Krym. Scytowie, wypierając Kimmerów, spowodowali wielkie fale ich najazdów sięgające aż po Egipt. Pojawili się w
także,
strefie
także to nas nie zaskakuje, skoro pojawiali się aż niemal u wrót Egiptu, to równie dobrze z tych stepów dzisiejszej Ukrainy pojawiali się na środkowym Nadodrzu.
Jak taką przestrzeń mogli pokonać, że dotarli aż tutaj na środkowe Nadodrze i dotarli aż do Wiciny, która dzisiaj jest takim symbolem grodu, który został świetnie, pięknie się rozwijał, a ludność zajmowała
się prawą zbóż
i został najechany przez Scytów.
My będziemy musieli wkrótce kończyć naszą gawędę. Wrócimy w następnej jeszcze raz do Wiciny, bo to niezwykle ciekawy gród i my omówimy go sobie w następnej naszej gawędzie. Na tym musimy ją dzisiaj zakończyć. O najdawniejszych dziejach środkowego Nadodrza mówiłem z profesorem Wiesławem Chładkiewiczem.
A ja z panem Adamem, z przyjacielem Adamem Ruszczyńskim, który jest pasjonatem również historii tej ziemi.
Dziękuję Wiesławie za udział w audycji.
Dziękuję.
Do godziny 13 usłyszymy jeszcze Andrzeja Pierzchała i Grzegorza Bugaja, z którym będę współprowadził drugą godzinę Niedzieli z Kulturą.
Alfabet Kultury Andrzeja Pierzchały. J jak Jagiełło. Augustyn Jagiełło, gorzowski malarz, historyk sztuki i pedagog. Urodzony 28 maja 1931 roku w Maziarni na Podolu, dzisiejsza Ukraina. Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem jego pracy dyplomowej był zespół pałacowo-parkowy w Dąbroszynie. Był nauczycielem plastyki, m.in. w pierwszym liceum ogólnokształcącym i drugim liceum ogólnokształcącym w Gorzowie i metodykiem przedmiotowym w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie. Od lat 60. uprawia sztalugowe malarstwo olejne i akrylowe, a także rzeźbę i ceramikę. Wśród jego prac przeważa malarstwo realistyczne. Przyroda i pejzaż, szczególnie rodzinnych Kresów Wschodnich. Przygotował cykle Zamki Kresowe, Zamki Podola i Wieże Lwowa. W 1978 roku założył Stowarzyszenie Twórcze Wena, które zrzeszało głównie nauczycieli plastyków. Został również jego pierwszym prezesem do 2005 roku. Swoje malarstwo prezentował na wielu wystawach. W Gorzowie najczęściej w klubie nauczyciela, gdzie swoją siedzibę ma Stowarzyszenie Wena, w galerii klubu Empik oraz w BWA i w innych miejscach. Wystawiał również w Warszawie, Częstochowie, Lublinie, Lesznie i Frankfurcie nad Odrą. Zorganizował kilkadziesiąt plenerów krajowych i zagranicznych. Był inicjatorem wielu zdarzeń plastycznych. Jego obrazy towarzyszyły m.in. spotkaniom kresowiaków, festiwalom Kresowiana i tym podobnym. Jest współprojektantem pomnika Orląt Lwowskich w Gorzowie, a także pomysłodawcą i współtwórcą ceramicznej stajenki betlejemskiej ustawianej co roku koło byłego Empiku. W centrum Gorzowa za pracę artystyczną i pedagogiczną otrzymał złotą odznakę za zasługi dla województwa gorzowskiego w 1980 roku i odznakę zasłużony działacz kultury w 1988 roku. Otrzymał też krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1989 rok, a w 2003 roku nagrodę kulturalną prezydenta miasta Gorzowa, Motyla. Malarskie tradycje z powodzeniem kontynuuje jego wielce utalentowany syn Bogusław Jagiełło. W 2008 roku w Gorzowskiej Galerii pod Pocztową Trąbką obaj zaprezentowali swoje prace na wystawie Ojciec Augustyn Jagiełło i syn Bogusław Jagiełło. Przygotowując biogram, korzystałem z ogólnodostępnych materiałów internetowych oraz multimedialnej encyklopedii Gorzowa.
Ze świata popkultury. Znamy go jako reżysera tak hitowych filmów jak Sala Samobójców, Powstanie Warszawskie, Miasto 44. Jan Komasa, którego Boże Ciało walczyło o Oscara, a Sala Samobójców Hater zdobył główną nagrodę na Tribeca Film Festival, rozpoczął pracę nad pierwszym anglojęzycznym filmem.
Tacy jak ty i ja zawsze będą dla nich gorsi. Wystarczy, że raz coś ci nie poszło i na zawsze cię skreślą, rozumiesz? Dla nich jesteś i zawsze będziesz nikim, a ja nie jestem nikim, rozumiesz mnie?
Jan Komasa staje się coraz bardziej rozpoznawalną postacią w środowisku filmowym, stąd jego pierwsze międzynarodowe produkcje. Jak podaje Variety, nasz reżyser przygotowuje dramat o upadku społeczeństwa zatytułowany Anniversary, czyli rocznica. Jak powiedział Jan Komasa, za scenariusz odpowiedzialna jest Lori Rosen Gambio, która już współpracuje z Komasą przy thrillerze The Murder Among Us, który opowiada historię niemieckiego reżysera Fritza Langa i jego filmu M. Byłem zachwycony, kiedy dostałem skrypt Lori o Fritzu Langu, powiedział pan Jan. Wybranie konkretnych elementów ze skrupulatnie przebadanego życia tego legendarnego niemieckiego filmowca było zarówno intrygujące, jak i odkrywcze. Kiedy to wszystko przeczytałem, wiedziałem, że muszę poznać Lori. Teraz jestem podekscytowany tym, że mogę tworzyć Anniversary z takim talentem jak ona. Producenci dodają, że rocznica jest osadzona w czasach zbyt zbliżonych do naszych. Nic nie jest w stanie powstrzymać tego, co nadchodzi.
Proszę księdza, a jakbym maturę zrobił, to na pewno by się nic nie dało.
Żadne seminarium nie przyjmiecie z wyrokiem. Zresztą jest wiele innych sposobów na to, żeby robić coś dobrego. Łatwiejszych.
Może jeszcze coś z bardziej popularnego kina? Ma powstać kolejna produkcja z serii Piraci z Karaibów, ale już bez Johnny'ego Deppa w roli kapitana Jacka Sparrowa. Najświeższe informacje mówią o tym, że w kolejnym odcinku ma się pojawić Robert Downey Jr., ale nie wcieli się w Sparrowa. Ma zagrać jedną z postaci. Poza tym fabuła kręcić się będzie wokół piratki Red. Tutaj wymienia się nazwisko Daisy Ridley, którą poznaliśmy w Gwiezdnych Wojnach i podobno ma już za sobą próby kaskadersko-mieczowe. O dacie premiery na razie cicho, a ostatnia część to Zemsta Salazara sprzed 3 lat.
Piraci od wieków byli zarazą oceanów. Dlatego poprzysiągłem im wszystkim śmierć. Ale wtedy pojawił się ten chłopak. Jack Sparrow.
Douglas Murray, Szaleństwo tłumów. Jeśli określenia typu głośna, ważna, modna, istotna, etc. dotyczące publikacji z dziedziny kulturowo-społeczno-filozoficznej mają jeszcze jakiś sens wobec polityczno-epidemiczno-medialnego szumu, a ja mam, jak to się zwykło mawiać, przekonanie graniczące z pewnością, że mają jak najbardziej, to ta błyskotliwa i prowokująca książka autorstwa brytyjskiego pisarza Murraya taką właśnie jest z całą pewnością. Zatem już na wstępie nie pozostawiam wątpliwości, iż polecam ją uwadze Państwa serdecznie i z przekonaniem. Sam uwiedziony jej błyskotliwą formą i treścią. Na początek zatem słów kilka autorze Szaleństwa tłumów, Douglasie Murrayu, o którym Bernard Henri Lévy pisze, że bez względu na to, czy ktoś się z nim zgadza, czy nie, Douglas Murray jest obecnie jednym z najważniejszych intelektualistów. Brytyjski pisarz, dziennikarz i komentator polityczny był założycielem Social Cohesion i wicedyrektorem Henry Jackson Society. Stale współpracuje ze Spektatorem, pisze również do innych periodyków, takich jak Sunday Times, Standpoint i The Wall Street Journal. Jest autorem kilku głośnych książek: Bloody Sunday 2011, Islamofilia 2013 i Przedziwna śmierć Europy, Imigracja, tożsamość, Islam 2017. Wygłasza odczyty w Parlamencie Brytyjskim i Parlamencie parlamentach innych krajów, a także w Białym Domu. W swojej najnowszej książce Murray zajmuje się najbardziej spornymi problemami XXI wieku. Seksualnością, płcią, technologią i rasą. Ujawnia zdumiewające wojny kulturowe toczone w pracy, szkołach i domach w imię sprawiedliwości społecznej i polityki tożsamości. Żyjemy w epoce ponowoczesnej, po załamaniu się wielkich narracji, religii i ideologii politycznej. W ich miejsce pojawiło się dążenie do naprawiania domniemanych krzywd przy użyciu broni w postaci tożsamości, wzmocnione przez nowe formy mediów społecznościowych i informacyjnych. Hierarchię celów coraz bardziej podzielonego społeczeństwa zdominowały wąskie grupy interesów, a ofiar, jak pokazuje Murray, przybywa. Czytelnicy, niezależnie od swych przekonań politycznych, docenią mistrzowsko napisaną i prowokacyjną książkę Murraya, który stara się wprowadzić nieco sensu do dyskusji o najbardziej złożonych sprawach obecnego pokolenia. Kończy żarliwym apelem o wolność słowa, wspólnotę wartości i zdrowy rozsądek w czasach masowej histerii. A wszystko to na 366 stronach w 4 rozdziałach. Rozdział pierwszy – geje, interludium, marksistowskie fundamenty. Rozdział drugi – kobiety, interludium, wpływ technologii. Rozdział trzeci – rasa, interludium o przebaczeniu. I rozdział czwarty – trans, plus wstęp, zakończenie, przypisy i podziękowania. A na zakończenie kilka opinii na temat szaleństwa tłumów. Po prostu genialne. Czytając tę książkę miałem wrażenie, jakbym po raz pierwszy od lat zaczerpnął świeżego powietrza. W czasach zbiorowego szaleństwa nie ma nic bardziej orzeźwiającego, a także prowokacyjnego niż zdrowy rozsądek. Sam Harris. Znakomite. Andrew Sullivan, New York Magazine. Murray dosadnie mówi to, o czym myśli, ale boi się powiedzieć na głos 95% z nas. Przeczytajcie tę książkę. Barbara Kay, National Post. Douglas Murray walczy w słusznej sprawie i broni wolności słowa. Przekonujące spojrzenie na najbardziej dzielące nas kwestie. Jordan B. Peterson. Murray wykonuje świetną robotę. Financial Times. Ja zatem polecam Państwu tę fascynującą i na czasie lekturę. Douglas Murray, Szaleństwo tłumów, wydawnictwo Zyski Spółka, Poznań 2020 rok.